Drodzy Państwo, po godzinie 10 rozpoczęła się w Sejmie debata nad ratyfikacją paktu fiskalnego wprowadzającego m.in. dyscyplinę w finansach publicznych. Pierwszym, który zabrał po pani marszałek głos, był premier. On jako prezes Rady Ministrów przekazał informację na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Później występowali minister finansów, parlamentarzyści, ci, którzy byli desygnowani ze strony klubów. Chciałbym, byśmy posłuchali jednego z głosów pana posła Krzysztofa Szczerskiego.
Pani marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o odrzucenie informacji prezesa Rady Ministrów o wynikach negocjacji budżetowych. Wniosek ten jest podsumowaniem tego, czego premier Tusk dokonał w całym procesie negocjacji budżetowych i także tego, jakie bajki w tej sprawie opowiadał Polakom. Trzeba w końcu przekuć ten balon napompowany jak za propagandy PRL-owskiej przez rządowych urzędników. Bo ja powiem tak, że mówię to z przykrością. Gdybyście panowie wykazali chociaż trochę skromności, po prostu powiedzieli, wzięliśmy co nam dawali, z nikim specjalnie nie rozmawialiśmy, bośmy się bali, że nam będą chcieli zabrać jeszcze więcej, to pan premier sam powiedział, że tak wyglądała te negocjacje, to miałbym więcej szacunku. Ale nie, musieliście popaść w ekstazę samozachwytu i to jest niedopuszczalne. Panie premierze, przecież pan zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że po pierwsze, w tych negocjacjach Polska nie startowała z punktu zero środków. Odwrotnie, w wyjściowej propozycji budżetu, którą przedstawiła Komisja Europejska, wypadało, że trafić powinno do nas 80 miliardów na inwestycje regionalne i około 35 miliardów euro na rolnictwo, nawet przy założeniu, że nie do końca zrealizowałby się postulat zakończenia dyskryminacji polskich rolników w zakresie dopłat. Z pozostałych środków przypaść miało, czy powinno, około 6 miliardów, to razem dawało zatem razem ponad 120 miliardów euro. Pan przywiózł do Polski 106 miliardów euro, czyli straciliśmy w drodze negocjacji co najmniej 14 miliardów euro. Dołożył się pan więc naszymi pieniędzmi do cięć budżetowych w Unii. Po drugie, wmawia pan Polakom, że negocjacje budżetowe to rodzaj loterii z drapki, której do wygrania jest jakaś pula pieniędzy. Pan drapał i drapał i się dodrapał 106 miliardów i to jest dobrze, mogliśmy nic nie mieć. Pan wie, że to też jest nieprawda. Budżet Unii działa tak, że są do niego wpływy, między innymi ze składek członkowskich krajów Unii Europejskiej, które następnie dzieli się pomiędzy polityki europejskie zgodnie z celami traktatowymi. Pieniądze dzieli się więc według reguł prawa, a nie wedle dobrej woli tych czy innych państw. Sprawa powinna być więc czysta. Płacimy pełną składkę i to coraz wyższą. W zamian powinniśmy mieć pełny udział w wydatkach budżetu. I sprawa jest oczywista. Dlaczego więc rząd PO-PSL zgodził się, by w kwestii rolnictwa ta zasada czysta nie obowiązywała? W polityce na rzecz wsi, mimo że płacimy wszystko, co powinniśmy, dostajemy mniej niż powinniśmy. Zapłacił pan interesami polskich rolników za realizację obietnicy wyborczej swojej partii. A teraz będzie pan musiał dopłacać z budżetu polskiego państwa, czyli z naszych podatków, żeby dołożyć te pieniądze, które pan utracił w czasie negocjacji, bo inaczej się panu pęknie koalicja i upadnie rząd. Czy to nie jest partyjniactwo w czystej postaci i to jeszcze za nasze pieniądze? I to jest okej? No chyba nie. I po trzecie, gdy pan przeczyta dokument końcowy Rady, zawierający kompromis budżetowy, to jedna rzecz jest w nim szokująca. Nie ma w nim słowa Polska. Nie jesteśmy w nim ani razu wspomniani. Co to oznacza? Ano to, że pieniędzy z budżetu unijnego nie zawdzięczamy umiejętnościom naszych negocjatorów, ale temu, że po prostu jesteśmy krajem dużym, ale biednym, wciąż biednym. I z ogólnych algorytmów wychodzi na to, że nam przypada najwięcej. Tam, gdzie mogliśmy wprowadzić naszą wartość dodaną, nie ma słowa o Polsce. Nie jesteśmy zatem potraktowani w żaden szczególny sposób. A wiele innych państw, nawet najbogatsze Niemcy, załatwiło sobie różne specjalne fundusze. A przecież nie zrezygnowali z puli ogólnej. Pan wziął, co panu dawali, wrócił pan do domu. Jesteśmy biernym udziałowcem tego kompromisu. Inne kraje dostają tak jak my. Wszystko, co im się należy, plus to, co dodatkowo ich przywódcy wywalczyli w toku negocjacji. Belgowie na Limburgię, Niemcy na Lipsk. Wszystkie państwa praktycznie na rolnictwo w trudnych warunkach, tylko nie Polska. My dostaliśmy tylko tyle, ile wynika z naszej biedy. i ani euro więcej, a w rolnictwie dostajemy nawet mniej niż nam się należy. A teraz w ogóle ten kompromis jeszcze jest przez pana grupę polityczną w Parlamencie Europejskim, wczoraj Joseph Daul powiedział to wyraźnie, kwestionowany. Więc też tak naprawdę, jak pan apeluje do tego, kto ma jakie alianse w polityce europejskiej, to niech pan przede wszystkim zadba o to, żeby pana grupa polityczna pod wodzą Niemców, a jak Joseph Daul jest francuskim rolnikiem, a pan też mówił o francuskim poparciu, żeby przestał kwestionować budżet, który pan przed chwilą wywalczył. Przeliczymy na jednego mieszkańca, o czym pan mówił i pan dobrze o tym także wie, dostaliśmy mniej niż większość krajów naszego regionu. I to jest realny wymiar tego, co pan nazwał najszczęśliwszym dniem w swoim życiu. Jest pan szczęśliwy, ponieważ pana kraj jest biedny i dlatego dostaje pieniądze. Ale sprawa jest jeszcze poważniejsza. Gdy zaczynał pan wydawać pieniądze z obecnej perspektywy budżetowej, pan zaczynał to, bezrobotnych było w Polsce 1 700 000. Po 5 latach największego zastrzyku finansowego w dziejach Polski jest już 2 300 000 bezrobotnych, czyli o 600 000 więcej. Prawie 2 000 000 wyjechało za chlebem za granicę, a prawie 1 000 000 pracuje w szarej strefie. To tak, jakby pan wysłał za te pieniądze na bezrobocie wszystkich zdolnych do pracy mieszkańców Wrocławia, Poznania, Gdańska, Krakowa, Szczecina i Lublina razem wziętych. Gdy pan zaczynał wydawać te pieniądze, wzrost gospodarczy w Polsce był prawie 7%. Po 5 latach wydawania tych pieniędzy jest bliski zeru. Gdy pan zaczynał wydawać te pieniądze, w Polsce były stocznie, firmy budowlane, przemysł ciężki, choćby FSO na Żeraniu. Teraz już tego nie ma, wielu innych zakładów przemysłowych. Więc teraz, gdy pan zapowiada kolejne lata wydawania w ten sposób pieniędzy europejskich, to strach myśli, co byłoby za kilka lat, gdyby dalej pan rządził Polską. Rok 2018, 3 000 000 bezrobotnych w kraju, 4 000 000 za granicą, PKB na minus 7% i pusta Polska, pokryta siecią wyprysków autostradowych i obwodnic wokół tych miast, gdzie rządzi Platforma. Czasami mam wrażenie, że pan jest jak Neron. Tak pan kocha Polskę, że aż postanowił ją pan spalić. I po tym wszystkim... Pan marszałek, czy mogę prosić o spokój na sali?
Proszę kontynuować.
I po tym wszystkim występuje pan w spocie telewizyjnym w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Swoją drogą nie wiem, dlaczego akurat na uniwersytecie, bo pan moim studentom przecież powiedział, że lepiej być spawaczem niż studentem. I w tym spocie z rozkosznie bezradną miną pyta pan Polaków, na co wydać pieniądze z Unii. To pan nie wie, na co są w Polsce potrzebne pieniądze? To ja panu powiem. Na wszystko. Potrzebne są pieniądze na to, żeby Polacy mogli godnie żyć. By dzieci nie mdlały z głodu w szkołach, by ludzie nie czekali miesiącami na zabiegi lekarskie, by było czym ogrzać domy, by działały koleje, na to by była praca w godnych warunkach. Jak pan tego nawet nie wie, to prosiłbym, żeby choć raz pan się przesiadł z samolotu, limuzyny albo klimatyzowanego tuskobusa do normalnego busa, w którym ludzie tłuką się po dziurawych drogach lokalnych, aby dojechać do jakiejkolwiek pracy, często wiele kilometrów od swojego domu. Ja jestem posłem z Małopolski Zachodniej, chętnie pana przewiozę takimi busami po moim okręgu. A jak pan na to nie ma czasu lub ochoty, to przynajmniej niech pan wysłucha wszystkich wystąpień Prawa i Sprawiedliwości w tej debacie, to przejrzy się pan po kolei w prawdziwych problemach kraju, którego pan jest póki co premierem. Nie wie pan, co zrobić z pieniędzmi z Unii Europejskiej, za to wpadł pan na inny pomysł. Chce pan pozbawić Polaków własnej waluty i prowadzić u nas euro. To też sygnał, że stracił pan kontakt z rzeczywistością, że jak to się kiedyś mówiło w slangu młodzieżowym, nie kuma pan bazy, i to w dosłownym sensie tego słowa, nie pojmuje pan stanu bazy gospodarczej społecznej kraju. Bo pan ma plan, ale na drodze tego planu, na drodze jego realizacji stoją 3 drobne przeszkody. Polacy, gospodarka i konstytucja. Ale cóż to takiego, skoro pan ma plan? Po pierwsze, bowiem nie spełniamy warunków członkostwa w strefie euro. Po drugie, jak pan sam wspomniał, na to nie pozwala konstytucja. Po trzecie, tego Polacy nie chcą. Jak obóz władzy chce przejść do porządku dziennego nad tymi 3 drobnymi przeszkodami, jaką jest gospodarka, Polacy i konstytucja? Poprzez silną presję polityczną i debatę na kształt prania mózgu. Pan dzisiaj zapowiedział debatę, której z góry pan zna, wie, jaki ma być efekt końcowy. Że mamy się zgodzić na to, bo pan tak długo będzie z nami debatować, aż my się w końcu zgodzimy. Tak? To nie jest debata. To jest pranie mózgu. Proponuje pan dalsze zaciskanie pasa, żeby się zmieścić w kryteriach strefy euro. ale wszystko po to, by działać tak jak przy okazji paktu fiskalnego metodą faktów dokonanych. Ja nie mogę tego nazwać inaczej niż to, że chce pan dokonać pełzającego zamachu konstytucyjnego. I na to nie może być zgody. Nie może być żadnych, nie można zacząć żadnych przygotowań do wejścia do strefy euro, dopóki obowiązuje obecna konstytucja. Nie może być bowiem tak, że pan traktuje jej przepisy jako drobną niedogodność, którą pan usunie na końcu tego procesu. Odwrotnie. Wejście na drogę przygotowań do strefy euro musi być poprzedzone zmianą konstytucji. A na to teraz nie pozwolimy. Będziemy bronić konstytucji, to niestety będziemy bronić tej konstytucji przed panem. I wreszcie nie może być tak, żeby pan przechodził do porządku dziennego nad wolą obywateli. To nieprawda, że Polacy określili w referendum akcesyjnym datę pozbycia się złotego. Nieprawda jest także, że obowiązuje nas ogólna zgoda z traktatu o wejściu do Unii, bo zasady działania strefy euro uległy zasadniczej zmianie i o tym mówi prawo traktata, że ta zgoda już dzisiaj nie obowiązuje. Euro, o czym pan dobrze wie i pana ministra finansów także, jest projektem politycznym, a nie ekonomicznym. Wspólna waluta na niejednorodnym obszarze gospodarczym zawsze będzie rodzić problemy. Zwłaszcza dla gospodarek słabszych strukturalnie i mniej konkurencyjnych, czy takich jak póki co niestety nasza gospodarka. A więc nasza gospodarka ucierpi, związana kaftanem euro i pozbawiona samodzielnego rozwoju. Zwłaszcza, że kryteria wejścia do strefy euro są kryteriami sztucznymi, administracyjnymi, a nie świadczą o żadnej zdrowej gospodarce. Przecież to są normalne kryteria administracyjne, które kiedyś zostały ustalone 20 lat temu, a dzisiaj żaden z krajów strefy euro ich nie przestrzega. Więc teraz przycinanie Polski do tych kryteriów jest absurdalne. Wejście do strefy euro pozbawiłoby także nas możliwości obrony przed kryzysami za pomocą niezależnej, elastycznej polityki kursowej. Jak pan wie, to jest jeden z kluczy tego, żeśmy w ogóle nie popadli w głęboką recesję w ostatnich latach. Wprowadzenie euro to także, co niezwykle ważne, po prostu zwykłe podwyżki cen i spadek poziomu życia, zwłaszcza biednych polskich rodzin, bo podwyżki dotyczyć będą szczególnie tych rodzin, których koszyk codziennych zakupów składa się z najtańszych produktów. Wystarczy spojrzeć, jak rozkwitły bazary przy granicy ze Słowacją, odkąd weszła ona do strefy euro. Słowacy kupują u nas wszystko, od proszku do prania po konserwy, bo u nich wszystko podrożało po wprowadzeniu euro. Nie tylko my, ale i wielu niezależnych ekspertów z zagranicy i z Polski, a nawet doradcy prezydenta są przeciwni jakiemukolwiek pośpiechowi w kwestii euro i cieszę się, że pan dzisiaj wyhamował ten swój pierwotny entuzjazm, który jeszcze tydzień temu był dużo większy. Prawo i Sprawiedliwość w sprawie euro mówi jasno. Po pierwsze, gospodarka głupcze. Najpierw musimy przywrócić Polsce rozwój oparty na własnej produkcji i konkurencyjności, a potem zastanawiać się nad podjęciem decyzji. Po drugie, mówimy, że nie będziemy brać udziału w euro Magdalence, czyli w zmowie elit ponad wolą i głowami Polaków. Ewentualna decyzja o porzuceniu złotego musi być dokonana poprzez odrębne referendum. Po trzecie, bronimy Konstytucji Rzeczpospolitej. Bez zmiany ustawy zasadniczej rząd nie ma prawa podejmować żadnych trudnych do odwrócenia decyzji na drodze ścieżki do strefy euro. I na koniec nieszczęsny pakt fiskalny. Jest to tak zły dokument, że nawet szkoda go omawiać. Pakt jest zły dla Europy i zły dla Polski. Polityka rządu Tuska, która chce jego ratyfikacji, zatem antyeuropejska i antypolska zarazem. I to jest mistrzostwo świata. Stąd składam wniosek w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o odrzucenie w drugim czytaniu ustawy ratyfikacyjnej. Dziękuję. Po pierwsze, pakt rozbija jedność w świeżo zjednoczonej Europie. Polska korzysta wtedy, gdy w Unii obowiązuje solidarność i poczucie wspólnoty. Pakt niszczy te dwie wartości. W ich miejsce wprowadza dyscyplinę, centralny nadzór, nieufność i podejrzliwość jednych państw względem drugich. Po drugie, Unia z paktem z punktu widzenia Polski to gorsza, a nie lepsza Unia. Pakt jest potworkiem prawnym. Psuje prawo wspólnotowe, niszczy jej instytucje, niszczy zasadę lojalnej współpracy, niszczy solidarność w Europie. Poddanie się paktowi oznacza zgodę na taką zmianę w Unii, której skutkiem będzie zepchnięcie Polski na trwale do grona państw zależnych. Nasz poziom życia będzie zależny od koniunktury i wskaźników, o których będzie decydować rodzaj komitetu centralnego, w ramach Centralnej Gospodarki Nakazowo-Rozdzielczej zarządzanej w Brukseli. Przyjęcie paktu pozbawia bowiem Polskę narzędzi prowadzenia własnej polityki rozwoju i tym samym odbiera możliwości nadrabiania dystansu cywilizacyjnego. Swoją drogą dystans cywilizacyjny nie mierzy się, panie premierze, tylko pieniędzmi. Polska zawsze była w Europie i w cywilizacji europejskiej. Ten dystans cywilizacyjny mierzy się na przykład walką z korupcją, jakością demokracji, traktowaniem opozycji parlamentarnej i wielu innych rzeczy. Sam pan powiedział, że obecny budżet, który pan przywiózł z Brukseli, to ostatni taki budżet. Tak, to ostatni taki budżet, bo właśnie pakt fiskalny zamordował solidarność w Europie. I wreszcie rzecz zasadnicza. Pakt jest niezgodny z konstytucją i wyrokami, orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, zarówno co do treści, jak i co do formy jego ratyfikacji. Ta ustawa ratyfikacyjna. Dla nas więc jest on nieobowiązujący per non est, jakby nigdy nie istniał. Panie premierze, jeśli chodzi o politykę wokół paktu fiskalnego, to ona przypomina mi z kolei Forresta Gumpa. Oto dwie z jego złotych myśli, które najlepiej określają pana politykę względem paktu fiskalnego. Myśl pierwsza. Jeśli widzisz kolejkę, to stań w niej. Co ci szkodzi? Druga. Zawsze jak gdzieś szedłem, to biegłem. Czy jest alternatywa? Tak. To my jesteśmy unionistami, czyli zwolennikami wspólnej Europy, która działa poprzez wspólne prawo i równe dla wszystkich obowiązki i europejską solidarność. Pani marszałek, czy mogę prosić?
Proszę o zachowanie spokoju wszystkich stron na tej sali. Proszę o zachowanie spokoju. Panie pośle, proszę kontynuować.
Dziękuję. A więc my jesteśmy za tym, że Europa działała poprzez wspólne i równe dla wszystkich prawa i obowiązki europejską solidarność. Bynajmniej nie jesteśmy oczywiście za jakimkolwiek rozbijaniem Unii, co pan próbował sugerować. To pan rozbija Unię, a my jej bronimy. To pan odziera Polskę z kompetencji, a my je Polsce przywrócimy. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wobec podziału Unii, do której przyczyniają się państwa strefy euro, między innymi tak, z pomocą takich polityk jak polityka premiera Tuska, Polska musi się do tego podziału jakoś odnieść. Dlatego naszą odpowiedzią jest obrona podstawowych elementów jedności Europy przeciwko tym, którzy chcą ją zniszczyć. W polityce europejskiej Prawo i Sprawiedliwość będzie bronić zapisów traktatów unijnych. Szczególnie dla nas istotne są pierwszeństwo prawa wspólnotowego nad egoistycznym prawem strefy euro. Nadrzędność instytucji europejskich nad egoistycznymi instytucjami strefy euro. Prymat budżetu unijnego nad egoistycznym budżetem strefy euro. Pierwszeństwo jednolitego rynku europejskiego nad egoistycznym wewnętrznym rynkiem strefy euro. Zasada solidarności przed polityką konkurencyjności wewnętrznej. Nie mamy wątpliwości, że są tacy, którzy na tych egoizmach strefy euro wygrywają. Ale to tylko, że to nie jest Polska. W polityce krajowej Prawo i Sprawiedliwość będzie bronić zasady niepodległości. Dlatego zapowiadam, że zgłosimy niedługo projekt ustawy o gwarancjach suwerenności państwa. Punkt wyjścia jest jasny. Zamiana złotego na euro to nie kwestia daty, tylko pochodna stanu gospodarki naszych narodowych interesów. Ponieważ mamy przed sobą sporo lat, kiedy to będziemy w ramach Unii Europejskiej z sąsiadami Federacji Euro, powinniśmy uruchomić politykę, której celem będzie zagospodarowanie tego czasu na naszą korzyść. Proponujemy, by wykorzystać ten moment do ofensywy na rzecz polskich interesów. Unia nie może paść łupem interesów i potrzeb państw strefy euro. To oni mają problemy, a nie pozwolimy na to, by ratowali się kosztem Polski. I po co pan nas chce zarażać ich chorobą? Prawo i Sprawiedliwość jest za Polską, która jest silnym partnerem sprawnej Unii Europejskiej. Rząd Donalda Tuska jest za bezsilną Polską na gruzach wspólnej Europy. I to jest rzeczywisty podział polityczny w Polsce. Z jednej strony obóz władzy i euroentuzjastyczna lewica, którzy krzyczą więcej Europy w Europie, co rozumieją jako mniej Polski w Polsce. Z drugiej strony myślący realistycznie obóz patriotyczny z Prawem i Sprawiedliwością na czele, który mówi: mocna Polska służy Europie. Chcemy realizować nasze interesy narodowe nie przeciwko innym, ale wspólnie z innymi. Nigdy jednak nie ustąpimy kosztem Polski. A pan, panie premierze, ciągle ustępuje. Dlaczego pan to robi Polsce? Co ona jest panu winna? Dosyć, panowie i panie, basta.
Drodzy państwo, to był jeden z głosów w debacie. Wypowiedział go pan poseł Krzysztof Szczerski z Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie jeszcze trwa 34. posiedzenie Sejmu i na tym posiedzeniu ma miejsce debata nad ratyfikacją paktu fiskalnego. Przedstawił informację parlamentarzystom prezes Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. A teraz ta debata i głosy w sprawie właśnie paktu fiskalnego.